Zapraszamy do wysłuchania książki Roberta Harrisa zatytułowanej Monachium. Przełożył Andrzej Schulz. Czyta Marcin Popczyński. Matyldzie. Powinniśmy zawsze pamiętać, że to, co dziś jest przeszłością, kiedyś było przyszłością. F. W. Maitland, historyk, 1850-1906. Trzeba było przystąpić do wojny w 1938. Najlepszym momentem byłby wrzesień 1938 roku. Adolf Hitler, luty 1945. Dzień pierwszy. Rozdział pierwszy. We wtorek, 27 września 1938 roku, tuż przed godziną pierwszą po południu, pan Hugh Legat ze służby dyplomatycznej Jego Królewskiej Mości został zaprowadzony do stolika przy jednym z wysokich, sięgających od podłogi do sufitu okien restauracji hotelu Ritz w Londynie. Zamówił małą butelkę Dom Perignon, rocznik 1921, na którą nie było go stać. Otworzył egzemplarz Timesa na stronie 17 i zaczął po raz trzeci czytać przemówienie, które dzień wcześniej Adolf Hitler wygłosił w berlińskim Sportpalast. Mowa Herr Hitlera, ultimatum dla Pragi, pokój czy wojna? Co jakiś czas zerkał przez salę w kierunku wejścia. Być może tylko mu się zdawało, ale miał wrażenie, że goście, a nawet krążący między ciemnoróżowymi tapicerowanymi krzesłami kelnerzy, są niezwykle zgaszeni. Nikt się nie śmiał. Za grubymi szybami widać było 40 albo 50 robotników. Bezgłośnie kopali wąskie okopy w Green Parku, niektórzy obnażeni do pasa w parnym, upalnym powietrzu. Świat nie powinien mieć żadnych wątpliwości, że w tym momencie nie przemawia jeden człowiek ani jeden przywódca, lecz cały niemiecki naród. Wiem, że w tej godzinie cały naród, miliony ludzi zgadzają się z każdym moim słowem. Heil! Słuchał wcześniej tej mowy na BBC, gdy Hitler ją wygłaszał. Metaliczna, niepowstrzymana, pełna gruźb, użalania się i przechwałek tyrada. Przerywana była co chwila uderzeniami pięści Führera w mównicę i rykiem 15 000 popierających go słuchaczy. Dźwięk wydawał się nieludzki, nieziemski. Tak jakby wezbrała i wylewała się z głośników czarna podziemna rzeka. Jestem wdzięczny panu Chamberlainowi za podejmowane przez niego wysiłki i zapewniłem go, że naród niemiecki nie pragnie niczego oprócz pokoju. Zapewniłem go również i powtarzam teraz z całą mocą, że kiedy ten problem zostanie rozwiązany, Niemcy nie będą już miały żadnych terytorialnych roszczeń w Europie. Legat wyjął pióro wieczne i zaznaczył ten fragment, a także wcześniejszą wzmiankę na temat angielsko-niemieckiego porozumienia morskiego. Takie porozumienie jest moralnie uzasadnione wyłącznie wtedy, gdy oba narody zobowiążą się, że nigdy więcej nie będą ze sobą prowadzić wojny. Niemcy mają taką wolę. Miejmy wszyscy nadzieję, że ci, którzy żywią to samo przekonanie, zyskają większość wśród brytyjskich obywateli. Odłożył gazetę i sprawdził godzinę na zegarku kieszonkowym. Było dla niego czymś znamiennym, że w przeciwieństwie do większości rówieśników nie nosił zegarka na nadgarstku, lecz na łańcuszku. Choć miał tylko 28 lat, wydawał się o wiele starszy, poważny, z bladą cerą, w ciemnym garniturze. Zarezerwował stolik 2 tygodnie wcześniej, zanim jeszcze zaczął się kryzys. Teraz miał wyrzuty sumienia. Daje jeszcze 5 minut potem, będzie musiał wyjść. Dopiero kwadrans po pierwszej zobaczył jej odbicie w jednym z wiszących na ścianie luster w pozłacanych ramach. Stała w progu sali, wspinając się na palce i wyciągając długą białą szyję. Rozglądała się bezradnie. Hugh obserwował ją dobrą chwilę, jakby była kimś obcym. Zastanawiał się, co u licha by o niej pomyślał, gdyby nie była jego żoną. Nietuzinkowa postać. Tego rodzaju komentarze wygłaszali o niej znajomi. Niekoniecznie ładna, może i nie, ale przystojna. O Pameli można rzec, że jest rasowa. Owszem, to osoba z najwyższych sfer, całkowicie poza zasięgiem biednego Hugh. Tę ostatnią uwagę usłyszał przypadkiem na ich zaręczynowym przyjęciu. Teraz podniósł rękę i wstał z krzesła. W końcu dostrzegła go, uśmiechnęła się, pomachała i odprowadzana spojrzeniami ruszyła w jego stronę, lawirując szybko między stolikami w obcisłej spódnicy i jedwabnym żakiecie. Pocałowała go mocno w usta, była lekko zdyszana. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Nic się nie stało, właśnie przyszedłem. W ciągu ostatnich 12 miesięcy nauczył się nie pytać, gdzie była. Poza torebką miała ze sobą tekturowe pudełko. Położyła je przed nim na stoliku i ściągnęła rękawiczki. Uzgodniliśmy chyba, że nie będzie prezentów. Hugh podniósł wieko pudełka i wzdrygnął się, widząc przed sobą czarny gumowy czerep, metalowy ryj i puste szklane oczodoły maski przeciwgazowej. Zabrałam dzieci, żeby to przymierzyły. Trzeba to będzie najpierw im założyć. Prawdziwy test matczynego oddania, nie sądzisz? Pamela zapaliła papierosa. Mogłabym się czegoś napić? Umieram z pragnienia. Hugh dał znak kelnerowi. Tylko mała butelka? Zdziwiła się. Po południu muszę wrócić do pracy. Ależ oczywiście. Nie wiedziałam nawet, czy w ogóle się pojawisz. Szczerze mówiąc, nie powinienem. Próbowałem się do ciebie dodzwonić, ale nie było cię w domu. Więc teraz już wiesz, gdzie byłam. Całkowicie niewinne wyjaśnienie. Uśmiechnęła się i nachyliła nad stolikiem. Stuknęli się kieliszkami. Wszystkiego najlepszego z okazji rocznicy, kochanie. W parku robotnicy unosili w górę kilofy. Zamówiła szybko, nawet nie zaglądając do karty. Żadnych przekąsek. Filet z soli, sałata. Legat oddał kartę i poprosił o to samo. Nie mógł się skupić na jedzeniu. Wciąż myślał o swoich dzieciach w maskach przeciwgazowych. John miał 3, Diana 2 latka. Wszystkie te ostrzeżenia, żeby za szybko nie biegały, ciepło się ubierały, nie brały do buzi zabawek ani kredek, bo nigdy nie wiadomo, co się z nimi wcześniej działo. Postawił pudełko na podłodze i wsunął je stopą pod stolik. Bardzo były wystraszone? Zapytał. Ależ skąd? Dla nich to była zabawa. Wiesz, że mnie czasami też się tak wydaje? Nawet kiedy czyta się depesze, trudno się oprzeć wrażeniu, że to jakiś upiorny żart. Tydzień temu wydawało się, że wszystko jest na najlepszej drodze, a potem Hitler zmienił zdanie. I co teraz będzie? Kto to może wiedzieć? Możliwe, że nic się nie wydarzy. Czuł, że powinien natchnąć żonę optymizmem. W Berlinie nadal rozmawiają, przynajmniej tak było, kiedy wychodziłem z biura. A jeśli przestaną rozmawiać, to kiedy się to zacznie? Hugh pokazał jej nagłówki, wtajem się i wzruszył ramionami. Przypuszczam, że jutro. Naprawdę tak szybko? Hitler zapowiada, że w sobotę przekroczy czeską granicę. Nasi eksperci wojskowi oceniają, że rozlokowanie czołgów i artylerii zajmie mu 3 dni. To oznacza, że jutro będzie musiał ogłosić mobilizację. Legat rzucił gazetę na stół i upił łyk z kieliszka. Szampan był kwaśny jak ocet. Wiesz co? Lepiej zmieńmy temat. Wyjął z kieszeni marynarki pudełeczko z pierścionkiem. O, Hugh! Będzie chyba za duży, ostrzegł ją. Jakie to urocze! Pamela wsunęła pierścionek na palec, podniosła dłoń i obracała ją przez chwilę. W niebieskim kamieniu zalśniło odbite światło z żyrandola. Jesteś cudowny. Myślałam, że nie mamy pieniędzy. Nie mamy. To pierścionek mojej matki. Bał się, że weźmie go za sknerę, ale ku jego zaskoczeniu wyciągnęła rękę i położyła ją czule na jego dłoni. Jesteś kochany. Miała chłodną skórę. Smukły palec wskazujący przesunął się po jego nadgarstku. Szkoda, że nie możemy wynająć pokoju i spędzić całego popołudnia w łóżku, powiedział nagle. Zapomnieć o Hitlerze. Zapomnieć o dzieciach. Skoro już tu jesteśmy, może udałoby ci się coś załatwić, co nas powstrzymuje? Spojrzała na niego swoimi dużymi, szaro-niebieskimi oczami i legat, czując jak zasycha mu w gardle, zdał sobie nagle sprawę, że powiedziała to, wiedząc świetnie, że to niemożliwe. Ktoś odchrząknął grzecznie za jego plecami. Panie legat? Pamela cofnęła dłoń. Hugh odwrócił się i zobaczył za sobą szefa sali. Miał poważną minę i dłonie złożone jak do modlitwy. Tak? Dzwonią do pana z Downing Street numer 10. Powiedział szef sali wystarczająco głośno, by usłyszano go przy sąsiednich stolikach. Cholera! Zaklął legat. Wstał i rzucił na stół serwetkę. Wybaczysz mi, muszę odebrać. Rozumiem. Idź zbawiać świat. Pomachała mu na pożegnanie. Możemy zjeść lunch kiedy indziej. Pakowała już swoje rzeczy do torebki. Daj mi chwilę. W jego głosie zabrzmiał błagalny ton. Naprawdę musimy porozmawiać. Idź. Przez chwilę się wahał. Zdawał sobie sprawę, że goście przy sąsiednich stolikach nie spuszczają z niego wzroku. Zaczekaj na mnie, poprosił, po czym z obojętną, taką miał nadzieję, miną wyszedł za szefem sali do holu. Uznałem, że będzie pan chciał odebrać telefon na osobności, powiedział szef sali, otwierając drzwi do małego gabinetu. Na biurku stał aparat z odłożoną słuchawką. Dziękuję. Hugh wziął ją do ręki i zaczekał, aż za pracownikiem hotelu zamkną się drzwi. Legat? Przykro mi, Hugh. Rozpoznał głos Cecila Sayersa, kolegi z prywatnego sekretariatu premiera. Niestety, będziesz musiał natychmiast wracać. Robi się dość gorąco. Cleverly pytał o ciebie. Coś się wydarzyło? Sayers lekko się zawahał. Prywatnym sekretarzom wbijano do głów, że zawsze może ich podsłuchiwać telefonistka. Wygląda na to, że rozmowy dobiegły końca. Nasz człowiek wraca do domu. Rozumiem. Już idę. Hugh odłożył słuchawkę na widełki. Przez moment stał jak sparaliżowany. Czy tak to wygląda, gdy historia przyspiesza biegu? Niemcy napadną na Czechosłowację. Francja wypowie wojnę Niemcom. Wielka Brytania poprze Francję. Jego dzieci będą nosiły maski przeciwgazowe. Goście z Ritza zostawią nakryte białymi obrusami stoliki i schronią się w okopach w Green Parku. Trudno było to objąć rozumem. Otworzył drzwi i ruszył przez hol z powrotem do restauracji. Ale kelnerzy z Ritza tak szybko się uwinęli, że stolik, przy którym siedział z żoną, był już uprzątnięty. Na Piccadilly nie było wolnych taksówek. Legat stał przy krawężniku, na próżno machając zwiniętą gazetą na każdą przejeżdżającą. W końcu dał za wygraną. Skręcił w St. James Street i ruszył pod górę. Od czasu do czasu zerkał na drugą stronę ulicy, w nadziei, że dostrzeże żonę. Dokąd pobiegła w takim pośpiechu? Jeśli poszła prosto do domu, w stronę Westminsteru, powinien ją tu zobaczyć. Lepiej o tym nie myśleć. Lepiej nigdy o tym nie myśleć. Panowała nietypowa dla tej pory roku spiekota i w swoim staroświeckim, trzyczęściowym garniturze zdążył się spocić. Czuł, jak koszula lepi mu się do pleców, ale niebo było szare i zapowiadało deszcz, który jakoś nie nadchodził. Wzdłuż całej Pall Mall, za wysokimi oknami wielkich londyńskich klubów, Royal Automobile, Reform, Athenaeum, widać było palące się w półmroku światła żyrandoli. Nie zwalniając ani na chwilę kroku, dotarł do szczytu schodów, prowadzących z Carlton House teraz do St. James Parku. Zablokowała mu tutaj drogę grupka mniej więcej 20 osób. Obserwowali w milczeniu coś, co przypominało mały sterowiec, który wyłaniał się powoli zza budynku parlamentu i wznosił obok wieży Big Bena. Widok był dziwny w sposób piękny, majestatyczny, nierealny. W oddali, na południe od Tamizy, legat zobaczył pięć innych, małe srebrne torpedy, niektóre unoszące się już na wysokości kilkuset metrów. Można powiedzieć, że balon poszedł w górę, mruknął stojący obok niego mężczyzna. Legat spojrzał na niego z ukosa. Pamiętał, że jego ojciec użył dokładnie tego samego określenia, kiedy przyjechał do domu na przepustkę podczas Wielkiej Wojny. Musiał wracać do Francji, bo balon poszedł w górę. W uszach sześcioletniego Hugh zabrzmiało to tak, jakby ojciec wybierał się na przyjęcie. Widział go wtedy po raz ostatni. Przecisnął się między ludźmi, zbiegł po szerokich schodach i skręcił w Horse Guards Road. Tutaj pośrodku wysypanego piaskiem placu parad zobaczył kolejną zmianę, która zaszła w ciągu ostatnich 30 minut. Pojawiły się dwa działka przeciwlotnicze. Żołnierze wyładowywali z ciężarówki worki z piaskiem i podawali je sobie szybko z rąk do rąk, jakby się bali, że w każdej chwili może się pojawić Luftwaffe. Do połowy wzniesiona zapora otaczała baterię reflektorów. Działowy obracał wściekle kołem i w końcu jedna z luf skierowała się prawie pionowo w niebo. Legat wyjął z kieszeni dużą białą chusteczkę i wytarł twarz. Nie mógł się pojawić na Downing Street spocony i zgrzany. Jeśli było coś, czego w żadnym wypadku nie akceptowano w prywatnym gabinecie premiera, to nadmiernej nerwowości. Spiął się po schodkach prowadzących do wąskiego, pogrążonego w półmroku skrótu, który prowadził na Downing Street. Reporterzy stojący na chodniku naprzeciwko numeru 10 unieśli na jego widok głowy. Jakiś fotograf wycelował w niego aparat, ale dostrzegłszy, że nie jest kimś ważnym, opuścił go. Legat skinął głową policjantowi, a ten zastukał mocno kołatką. Drzwi otworzyły się jakby z własnej woli i legat wszedł do środka. Minęły już 4 miesiące, odkąd oddelegowano go z Foreign Office do siedziby premiera, ale za każdym razem, gdy tam wchodził, miał podobne wrażenie, że wkracza do jakiegoś niemodnego już klubu dżentelmenów, z podłogą w czarno-białą szachownicę, ścianami w kolorze pompejańskiej czerwieni, tykającym leniwie wysokim zegarem i samotnym czarnym parasolem, tkwiącym w stojaku skutego żelaza. Gdzieś w głębi budynku usłyszał dzwonek telefonu, choć wierny życzył mu miłego popołudnia, po czym zasiadł z powrotem na obitym skórą stołku i sięgnął po Evening Standard. Zmierzając szerokim korytarzem na tyły budynku, legat przystanął i przejrzał się w lustrze. Poprawił krawat, wygładził dłoni włosy, wyprostował ramiona i obrócił się. Przed sobą miał salę posiedzeń gabinetu. Jej obite boazerią drzwi były zamknięte. Gabinet po lewej stronie, z którego korzystał Sir Horace Wilson, również był zamknięty. Po prawej biegł korytarz prowadzący do prywatnych sekretarzy premiera. W utrzymanym w georgiańskim stylu domu panował niezmącony spokój. Panna Watson, z którą dzielił najmniejszy gabinet, ślęczała za biurkiem dokładnie w takiej samej pozycji, w jakiej ją zostawił, odgrodzona od niego stosem akt. Widać było zza nich zaledwie czubek jej siwej głowy. Zaczęła tu pracować jako maszynistka, kiedy premierem był Lloyd George. Powiadano, że ganiał dziewczyny z Downing Street wokół stołu w sali posiedzeń. Trudno było sobie wyobrazić, że uganiał się za panną Watson. Do jej obowiązków należało przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje parlamentarne. Zerknęła na legata zza swojej barykady. — Zaglądał tu Cleverly, szukał pana. — Jest z premierem? — Nie, w swoim gabinecie. Premier jest w sali posiedzeń z Wielką Trójką. Legat wydał z siebie dźwięk będący czymś pośrednim między westchnieniem i jękiem. Wyszedłszy z powrotem na korytarz, zajrzał do gabinetu Sayersa. W porządku, Cecil. Powiedz, w jak wielkich jestem opałach. Sayers obrócił się w fotelu. 7 lat od niego starszy, był drobnym mężczyzną, bezustannie, niepowstrzymanie i często irytująco rozbawionym. Nosił krawat tego samego koleżu, co legat. Obawiam się, że wybrałeś raczej niewłaściwy dzień na romantyczny lunch, staruszku. Sayers ściszył ze współczuciem głos. Mam nadzieję, że nie przyjęła źle tego, że musiałeś ją opuścić. W chwili słabości legat napomknął mu kiedyś o domowych kłopotach i później stale tego żałował. W żadnym razie, wszystko jest w jak najlepszym porządku. Co się wydarzyło w Berlinie? Najwyraźniej wszystko skończyło się jedną ze słynnych tyrad Herr Hitlera. Sayers udał, że uderza pięścią w poręcz fotela. Ich werde die Tschechen zerschlagen! Dobry Boże, zmiażdżę Czechów. A, legat, więc tu się zamelinowałeś! Dobiegł ich z korytarza żołnierski głos. Powodzenia, szepnął bezgłośnie Sayers. Legat odwrócił się i zobaczył przed sobą pociągłą wąsatą twarz Osmunda Somersa Cleverly'ego, nazywanego z niewyjaśnionych przyczyn Oskarem. Pierwszy prywatny sekretarz premiera pokiwał na niego palcem i legat wszedł za nim do jego gabinetu. Muszę powiedzieć, że się co do ciebie rozczarowałem, legat. Jestem w dużym stopniu zaskoczony. Cleverly był starszy niż pozostali i przed Wielką Wojną był zawodowym żołnierzem. Lunch w Ritzu? W samym środku międzynarodowego kryzysu? Być może coś takiego jest na porządku dziennym Foreign Office, ale nie tutaj. Przepraszam pana, to się już nie powtórzy. Nie masz nic na swoje usprawiedliwienie? Dziś jest rocznica mojego ślubu. Nie mogłem skontaktować się z żoną, żeby odwołać spotkanie. Cleverly wpatrywał się w niego jeszcze przez kilka sekund. Nie starał się nawet ukryć podejrzliwości, jaką budzili w nim ci nigdy nie służący w mundurze młodzi zdolni ludzie z Ministerstwa Skarbu i Foreign Office. Bywają chwile, gdy sprawy rodzinne powinny zejść na drugi plan. Teraz mamy jedną z nich. Pierwszy prywatny sekretarz premiera zasiadł za swoim biurkiem i zapalił lampę. Ta część budynku wychodziła na północ, na ogród przy Downing Street. Przez nieprzycięte gałęzie drzew przy Horse Guards Parade wpadało mało światła i parter był stale pogrążony w półmroku. — Czy Sayers zapoznał cię już z sytuacją? Tak jest, panie sekretarzu. Rozumiem, że rozmowy zostały zerwane. Hitler oświadczył, że jutro o 2:00 po południu ma zamiar ogłosić mobilizację. Obawiam się, że rozpęta się piekło. Sir Horace będzie tu z powrotem o 5:00 i zda raport premierowi. O 8:00 premier wygłosi radiowe orędzie do narodu. Chcę, żebyś to załatwił z BBC. Mają ustawić swój sprzęt w sali posiedzeń gabinetu. Tak jest, panie sekretarzu. W którymś momencie, najpewniej po orędziu, odbędzie się posiedzenie gabinetu w pełnym składzie, więc technicy BBC będą musieli szybko wszystko uprzątnąć. Premier spotka się również z wysokimi komisarzami dominiów. Lada chwila pojawią się szefowie sztabów. Zaprowadź ich do premiera, kiedy tylko się stawią. I sporządź notatkę ze spotkania, żeby premier mógł poinformować o nim gabinet. Tak jest, panie sekretarzu. Jak wiesz, zbiera się ponownie parlament. Jutro po południu premier ma zamiar wygłosić oświadczenie przed Izbą Gmin. Przygotuj dla niego w porządku chronologicznym wszystkie ważne protokoły i depesze z ostatnich 2 tygodni. Tak jest, panie sekretarzu. Obawiam się, że będziesz musiał tu przenocować. Cleverly uśmiechnął się lekko pod wąsem. Przypominał legatowi muskularnego nauczyciela WF-u z drugorzędnej szkoły publicznej. Przykro mi, że masz właśnie rocznicę ślubu, ale nic na to nie poradzimy. Twoja żona na pewno zrozumie. Możesz się przespać w pokoju dyżurnego na 3. piętrze. To wszystko? Tak, to wszystko. Na razie. Cleverly włożył okulary i zaczął czytać jakiś dokument. Legat wrócił do siebie i usiadł ciężko za biurkiem. Otworzył szufladę, wyjął kałamarz i umoczył w nim pióro. Nie przywykł do tego, by udzielano mu reprymendy. Cholerny Cleverly, pomyślał. Drżała mu lekko ręka i trącił stalówką szklaną krawędź kałamarza. Panna Watson westchnęła, ale nie podniosła wzroku. Legat sięgnął do drucianego kosza po lewej stronie biurka i wyjął z niego plik depesz, które nadeszły ostatnio z Foreign Office. Zanim zdążył rozwiązać różową wstążkę, w progu pojawił się sierżant Wren, pełniący przy Downing Street funkcję kuriera. Był jak zwykle zdyszany. Stracił nogę na wojnie. Przybył szef Imperialnego Sztabu Generalnego, panie sekretarzu. Legat ruszył za kuśtykającym sierżantem do holu wejściowego. Pod mosiężną lampą stał tam, w lśniących brązowych oficerkach, na szeroko rozstawionych nogach, wicehrabia Gurt. Pomnikowa postać, arystokrata, bohater wojenny, kawaler Krzyża Wiktorii. Czytał z uwagą depesze, nie zwracając najmniejszej uwagi na urzędniczki, sekretarki i maszynistki, które wyległy w niecierpiących zwłoki sprawach na korytarz, by mu się przyjrzeć. Drzwi od frontu nagle się otworzyły i z kaskady fotograficznych fleszy wyłonił się marszałek sił powietrznych Newell, a kilka sekund po nim pierwszy lord marynarki wojennej, admirał Backhouse. Prosiłbym, by panowie udali się łaskawie ze mną, odezwał się Legant. Daw też będzie? Usłyszał za sobą głos Gorta, kiedy prowadził ich w głąb budynku. Nie, premier uważa, że powtarza wszystko Winstonowi, odparł na to Backhouse. Moglibyście panowie chwilkę tu zaczekać? Sala posiedzeń oddzielona była od korytarza tłumiącymi dźwięk podwójnymi drzwiami. Legat otworzył zewnętrzne i zapukał delikatnie w wewnętrzne. Premier siedział odwrócony plecami do wejścia. Naprzeciwko niego, pośrodku długiego stołu, siedzieli minister spraw zagranicznych Halifax, minister skarbu Simon i minister spraw wewnętrznych Hoar. Wszyscy trzej podnieśli wzrok, żeby zobaczyć, kto wchodzi. W pomieszczeniu panowała zupełna cisza. Słychać było tylko tykanie zegara. Przepraszam, panie premierze, przyszli szefowie sztabów, powiedział legat. Chamberlain nie odwrócił się. Ręce trzymał szeroko rozłożone na stole, jakby miał zamiar odsunąć od niego swoje krzesło. Palcami wskazującymi bębnił powoli w błyszczący blat. Świetnie, odezwał się w końcu lekko skrzeczącym głosem. Spotkamy się ponownie, kiedy wróci Horace. Dowiemy się, co jeszcze ma do powiedzenia. Ministrowie zebrali swoje papiery, nieco nieporadnie w przypadku Halifaxa, którego bezwładna lewa ręka zwisała u boku, i bez słowa wstali. Członkowie Wielkiej Trójki znajdowali się w wieku 50-kilku, 60 lat, u szczytu swojej władzy, co sprawiało, że wydawali się więksi niż w rzeczywistości. Legat usunął się na bok, by ich przepuścić. Wyglądali jak trzej żałobnicy w poszukiwaniu trumny, opisał ich później Sayersowi. Słyszał, jak witają się na zewnątrz z szefami sztabów, przyciszone, poważne głosy. Czy mam teraz wprowadzić szefów sztabów, panie premierze? Zapytał cicho. Chamberlain nadal się nie obracał, by na niego spojrzeć. Patrywał się w przeciwległą ścianę. Jego ostry, sępi profil świadczył o uporze, nawet wojowniczości.
Tak, oczywiście, powiedział wreszcie z roztargnieniem. Tak, wprowadź ich.
Legat usiadł przy samym końcu stołu, obok wspierających sufit kolumn doryckich. Na regałach widać było grzbiety brązowych, oprawnych w skórę statutów i niebiesko-srebrzystych parlamentarnych stenogramów Hansarda. Szefowie sztabów położyli czapki na bocznym stoliku przy drzwiach i zajęli krzesła zwolnione przez ministrów. Gord, jako najstarszy rangą, usiadł po środku. Otworzyli teczki i wyjęli z nich papiery. Wszyscy trzej zapalili papierosy. Legat spojrzał na zegar na kominku za głową premiera i zanurzył pióro w kałamarzu. Premier i szefowie sztabów, 14.05. Napisał na arkuszu papieru kancelaryjnego. Chamberlain odchrząknął.
Cóż, panowie, obawiam się, że sytuacja uległa pogorszeniu. Mieliśmy nadzieję i zgodził się na to czeski rząd, że dojdzie do zorganizowanego przekazania Niemcom terytorium Sudetów, na którym miał się odbyć plebiscyt. Niestety, Herr Hitler oznajmił wczoraj wieczorem, że nie jest gotów czekać ani tygodnia dłużej i dokona inwazji w sobotę. Sir Horace Wilson widział się z nim dziś rano i ostrzegł go bardzo stanowczo, że jeżeli Francja wypełni swoje zobowiązania traktatowe wobec Czechosłowacji, a mamy wszelkie powody sądzić, że je wypełni, wówczas będziemy zobligowani wesprzeć Francję.
Premier włożył okulary i wziął do ręki depeszę.
Po tych samych, co zwykle, tyradach i połajankach, Herr Hitler, według naszego ambasadora w Berlinie, oświadczył, co następuje. Jeśli Francja i Anglia zaatakują, proszę bardzo, jest mi to całkowicie obojętne, jestem przygotowany na każdą ewentualność. Mogę tylko przyjąć do wiadomości wasze stanowisko. Mamy dzisiaj wtorek, zatem w przyszły poniedziałek będziemy w stanie wojny.
Chamberlain odłożył depeszę i napił się wody. Pióro legata śmigało po papierze. Premier, najnowsze wiadomości z Berlina, załamanie rozmów, gwałtowna reakcja Hitlera. W przyszłym tygodniu będziemy w stanie wojny.
Będę oczywiście w dalszym ciągu starał się znaleźć jakieś pokojowe rozwiązanie, jeśli takowe istnieje. Jednak w tym momencie trudno jest wyobrazić sobie, co jeszcze można by zrobić. Tymczasem obawiam się, że musimy się przygotować na najgorsze.
Gord spojrzał na swoich kolegów. Przygotowaliśmy memorandum, panie premierze. Przedstawiliśmy w nim nasz wspólny pogląd na sytuację wojskową. Czy mógłbym odczytać zawarte w nim wnioski? Chamberlain pokiwał głową. W naszej opinii żadne środki militarne, które Wielka Brytania i Francja mogłyby zaangażować na lądzie, morzu i w powietrzu, nie powstrzymają Niemiec przed zajęciem Czechosłowacji i zadaniem jej decydującej klęski. Do przywrócenia utraconej integralności tego kraju może dojść jedynie w wyniku zwycięstwa nad Niemcami po długich zmaganiach, które od samego początku muszą przybrać charakter wojny totalnej. Nikt się nie odezwał. Legat słyszał skrobanie swojej stalówki po papierze. Nagle wydało mu się absurdalnie głośne.
To jest koszmar, którego zawsze się obawiałem, powiedział w końcu Chamberlain. Zupełnie jakby poprzednia wojna niczego nas nie nauczyła. I jakbyśmy przeżywali na nowo sierpień 1914 roku. Państwa całego świata będą w to wciągane jedno po drugim. I o co toczy się gra? Mówiliśmy już Czechom, że kiedy wygramy, ich naród nie będzie mógł dalej istnieć w obecnej formie. 3,5 miliona Niemców sudeckich musi mieć prawo do samookreślenia. Dlatego odebranie Sudetów Niemcom nie może być celem prowadzonej przez aliantów wojny. O co zatem mamy walczyć?
O rządy prawa? Podpowiedział Gord.
O rządy prawa w rzeczy samej. I jeśli do tego dojdzie, będziemy o nie walczyć. Ale na Boga chciałbym znaleźć jakiś inny sposób, by ich bronić.
Premier przesunął palcami po czole. Jego staroświecki podniesiony kołnierzyk zwracał uwagę na wychudłą szyję. Twarz miał szarą ze zmęczenia. Mimo to z wysiłkiem przybrał na powrót rzeczowy ton.
Jakie praktyczne kroki trzeba teraz podjąć? Zapytał.
Tak jak to wcześniej uzgodniliśmy,
Powinniśmy natychmiast wysłać dwie dywizje do Francji, żeby zademonstrować naszą solidarność, odparł Gord. Mogą zająć pozycję w ciągu 3 dni. 18 dni później będą zdolne do boju. Generał Gamelin dał jednak jasno do zrozumienia, że aż do przyszłego lata Francuzi nie mają zamiaru angażować się w coś więcej poza symbolicznymi wypadami na teren Niemiec. Szczerze mówiąc, wątpię, czy odważą się nawet na to. Zostaną za linią Maginota. Będą czekali, aż wyślemy większe siły, dodał Newell.
Czy lotnictwo jest gotowe?
Newell siedział sztywno wyprostowany, z małym siwym wąsikiem na pociągłej, niemal anemicznej twarzy.
Muszę powiedzieć, że to dla nas najgorszy możliwy moment, panie premierze. Na papierze mamy 26 eskadr gotowych do obrony kraju, ale tylko 6 z nich dysponuje nowoczesnymi samolotami. Jedna ma Spitfire'y, pozostałe 5 Hurricane'y.
Ale są gotowe do walki.
Niektóre są.
Niektóre?
Niestety, panie premierze, mamy pewien problem techniczny z działkami na Hurricane'ach. Powyżej 5000 metrów zamarzają.
Co pan mówi?
Chamberlain nachylił się do Newella, jakby nie dosłyszał.
Pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale to może zająć trochę czasu.
Nie. Tak naprawdę chce pan powiedzieć, panie marszałku, że wydaliśmy 1,5 miliarda funtów na armię, z czego przeważającą część na siły powietrzne, a kiedy przychodzi co do czego nasze samoloty są niesprawne?
Nasze plany zawsze były oparte na założeniu, że do konfliktu z Niemcami dojdzie najwcześniej w roku 1939. Premier spojrzał na szefa imperialnego sztabu generalnego.
Lordzie Gord? Czy siły lądowe są zdolne zestrzelić z ziemi większość atakujących samolotów?
Obawiam się, panie premierze, że nasza sytuacja jest podobna do tej, którą opisał marszałek sił powietrznych. Dysponujemy tylko 1/3 dział przeciwlotniczych, których trzeba do obrony Londynu. Większość z nich to eksponaty muzealne z poprzedniej wojny. To samo dotyczy reflektorów lotniczych. Nie mamy sprzętu lokacyjnego ani łącznościowego. My także sądziliśmy, że mamy jeszcze rok na odpowiednie przygotowanie się. Chamberlain przestał go słuchać, mniej więcej przy 3 zdaniu. Włożył ponownie okulary i zaczął przeglądać swoje papiery. Atmosfera w sali posiedzeń stała się nieprzyjemna. Legat nadal beznamiętnie notował, łagodząc wymowę faktów biurokratycznym żargonem. Premier wyraził obawy co do skuteczności obrony przeciwlotniczej kraju, ale spokój jego umysłu został zakłócony. Kolejny raz nie mógł pozbyć się obrazu swoich dzieci w maskach przeciwgazowych. Chamberlain znalazł w końcu to, czego szukał.
Komitet Połączonych Wywiadów ocenia, że w 1. tygodniu wojny w Londynie ofiarą bombardowań padnie 150 tysięcy osób, 600 tysięcy w ciągu 2 miesięcy.
To raczej nie stanie się natychmiast. Zakładamy, że na początku Niemcy zwrócą swoje bombowce przede wszystkim przeciwko Czechom.
A kiedy Czesi zostaną pokonani, co wtedy?
Nie wiemy. Powinniśmy z pewnością wykorzystać ten czas, by podjąć środki zaradcze i już jutro zacząć ewakuację Londynu.
A jak jest przygotowana marynarka wojenna?
Wyższy od wszystkich obecnych o głowę pierwszy lord marynarki wojennej prezentował się imponująco z łysą czaszką i pooraną zmarszczkami twarzą, wyglądającą jakby zbyt długo wystawiał ją na działanie żywiołów.
Brakuje nam trochę eskortowców i trałowców, odparł. Nasze główne okręty wojenne trzeba zatankować i uzbroić. Część załóg jest na przepustce. Powinniśmy ogłosić mobilizację tak szybko, jak to tylko możliwe.
Kiedy trzeba to zrobić, by flota była gotowa do działań wojennych już 1 października?
Dzisiaj. Chamberlain odchylił się na krześle i zabębnił palcami po blacie stołu.
To będzie oczywiście oznaczać, że ogłosimy mobilizację jeszcze przed Niemcami.
Częściową mobilizację, panie premierze, i przemawia za tym coś jeszcze. Możemy w ten sposób pokazać Hitlerowi, że nie blefujemy, że jeśli przyjdzie co do czego, będziemy walczyć. To może go nawet skłonić do zmiany zdania.
Może go skłonić, albo popchnie go do wojny. Pamiętajcie, że już 2 razy patrzyłem temu człowiekowi prosto w oczy i jeśli jest coś, z czym nigdy się nie pogodzi, to z utratą twarzy.
Jednak jeśli mamy zamiar walczyć, jest chyba ważne, by nie miał co do tego cienia wątpliwości. Byłoby tragedią, gdyby wziął pańskie odważne wizyty i szczere wysiłki na rzecz pokoju za oznakę słabości. Czyż nie taki właśnie błąd popełnili Niemcy w roku 1914? Uważali, że nie traktujemy na serio naszych zobowiązań. Chamberlain skrzyżował ramiona na piersi i wbił wzrok w stół. Legat nie potrafił zgadnąć, czy oznacza to, że odrzuca tę propozycję, czy że ją rozważa. Premier miał kilka oczywistych słabości, ale co dziwne w przypadku kogoś tak nieśmiałego, jego dominującą wadą była próżność. Mijały kolejne sekundy. W końcu spojrzał na Backhausa i pokiwał głową. Dobrze. Ogłoście mobilizację. Pierwszy lord marynarki wojennej zgasił papierosa i schował dokumenty do teczki. Powinienem chyba wracać do admiralicji. Pozostali wstali wraz z nim, wdzięczni za pretekst do wyjścia. Chciałbym, żebyście się panowie wstrzymali z wszelkimi działaniami do dzisiejszego posiedzenia gabinetu, na którym poinformujecie ministrów korony, zawołał za nimi Chamberlain. Tymczasem powinniśmy unikać wszelkich działań i wypowiedzi, które wywołałyby powszechną panikę lub zmusiły Hitlera do zajęcia stanowiska, z którego nie mógłby się później wycofać, nawet za 5:12. Po wyjściu szefów sztabów westchnął głęboko i oparł głowę na dłoni. Zerkając w bok, po raz pierwszy zauważył legata. — Zrobił pan notatkę z tego spotkania? — zapytał. — Tak, panie premierze. — Proszę ją zniszczyć.
Rozdział drugi. W samym sercu berlińskiej dzielnicy rządowej, w XIX-wiecznym trzypiętrowym gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec przy Wilhelmstrasse, Paul von Hartmann analizował depeszę, która nadeszła rano z Londynu. Poufne. Londyn, 26 września 1938. W imię starej przyjaźni i wspólnego pragnienia zachowania pokoju między naszymi narodami, proszę Waszą Ekscelencję o użycie swoich wpływów, by przesunąć ostateczny termin 1 października na późniejszą datę, co da czas na ostudzenie obecnych emocji i pozwoli uzgodnić sporne szczegóły. Rothermer, Stratton House, 14 Piccadilly, Londyn. Hartmann zapalił papierosa i zastanawiał się, jakiego rodzaju odpowiedź będzie tutaj na miejscu. W ciągu 7 miesięcy, które upłynęły od przejęcia przez Ribbentropa resortu spraw zagranicznych, wzywano go wielokrotnie, by tłumaczył otrzymane depesze z angielskiego na niemiecki, a potem szkicował w imieniu ministra odpowiedź. Z początku używał tradycyjnego, oficjalnego, neutralnego tonu zawodowego dyplomaty, ale wiele z jego propozycji odrzucono jako nie dość narodowo-socjalistyczne. Sturmbannführer SS Sauer z personelu Ribbentropa oddawał mu nawet niektóre zbiegnącą przez cały tekst grubą czarną krechą. Hartmann musiał się pogodzić z myślą, że jeśli chce dalej robić karierę, konieczna jest pewna zmiana konwencji. Dlatego stopniowo uczył się imitować bombastyczny styl ministra i jego radykalny światopogląd i w tym właśnie duchu zaczął odpowiadać właścicielowi Daily Mail, sunąc energicznie piórem po papierze i wzbudzając w sobie sztuczny gniew. Zwłaszcza ostatni akapit wydał mu się wprost mistrzowski. Pomysł? Że z powodu problemu sudeckiego, który dla Anglii jest zupełnie nieistotny, może dojść do zerwania pokojowych stosunków między naszymi dwoma narodami, wydaje mi się szaleństwem i zbrodnią przeciwko ludzkości. Niemcy prowadzą wobec Anglii szczerą politykę porozumienia. Pragną pokoju i przyjaźni z tym krajem. Ale kiedy w polityce angielskiej dochodzą do głosu obce, bolszewickie wpływy, musimy być przygotowani na każdą ewentualność. Odpowiedzialność przed światem za tego rodzaju zbrodnie nie będzie spoczywać na Niemcach, o czym ty, drogi lordzie Rothermer, wiesz lepiej niż ktokolwiek inny. Hartmann wysuszył atrament. Doprawdy sam Ribbentrop nie wyłożyłby tego dosadniej. Zapalił kolejnego papierosa. Przejrzał treść listu, dokonując tu i tam małych poprawek i mrużąc oczy przed dymem. Jego tęczówki pod lekko opadającymi powiekami były w nietypowym odcieniu fioletu. Wargi miał szerokie i pełne, nos silnie zarysowany, czoło wysokie. Choć skończył dopiero 29 lat, linia włosów sięgała czubka głowy. To była żywa i pełna wyrazu twarz, wyzywająca, niezwykła, niemal brzydka.
a jednak miał w sobie coś, co sprawiało, że kochali go mężczyźni i kobiety. Zamierzał już umieścić szkic odpowiedzi w koszyku dla maszynistek, kiedy usłyszał hałas, a dokładniej rzecz biorąc, go poczuł. Wydawał się wędrować przez podeszwy jego butów i nogi krzesła. Kartki, które trzymał w ręce, zadrżały. Hałas nasilił się, zmienił włoskot i przez krótką chwilę Hartmanowi wydawało się, że miasto nawiedziło trzęsienie ziemi. Zaraz potem rozpoznał jednak charakterystyczny warkot silników i szczęk metalowych gąsienic. Dwaj urzędnicy, z którymi dzielił gabinet, von Nozdyz i von Rantzau, spojrzeli na siebie i nadstawili uszu, a potem wstali i podeszli do okna. Hartmann dołączył do nich. Wzdłuż Wilhelmstrasse sunęła od Unter den Linden kolumna topornych, oliwkowo-zielonych pojazdów opancerzonych, ciągniki artyleryjskie, pancery na platformach, ciężkie działa ciągnięte przez ciężarówki i zaprzęgi konne. Hartmann wykręcił szyję. Kolumna ciągnęła się, jak daleko sięgał wzrokiem, sądząc z długości, była to cała dywizja zmotoryzowana. Mój Boże, czyżby już się zaczęło? Jęknął von Nostitz, który był od niego starszy i zajmował wyższe stanowisko. Hartmann wrócił do swojego biurka. Podniósł słuchawkę telefonu i wykręcił numer wewnętrzny. Musiał zasłonić dłonią lewe ucho, żeby zagłuszyć hałas.
Kort!
Odezwał się po drugiej stronie linii metaliczny głos. Mówi Paul, co się dzieje?
Spotkajmy się na dole, odparł Kort i rozłączył się.
Hartmann zdjął kapelusz z wieszaka. Chcesz do nich dołączyć? Zapytał kpiącym tonem von Nostitz. Bynajmniej, rzucił Hartmann. Wychodzę, by pozdrowić nasz dzielny Wehrmacht. Przemierzył szybko mroczny wysoki korytarz, zbiegł po centralnych schodach i przeszedł przez podwójne drzwi. Do wyjścia prowadziło kilka obitych niebieskim dywanem stopni, których strzegły z obu stron kamienne sfinksy. Choć powietrze wibrowało od dobiegającego z zewnątrz hałasu, hol ku zdziwieniu Hartmana był pusty. Minutę później pojawił się z teczką pod pachą Kort. Zdjął wcześniej z nosa okulary i chuchając na szkła, przecierał je końcem krawata. Razem wyszli na ulicę. Tylko kilku urzędników Ministerstwa Spraw Zagranicznych przystanęło na chodniku, by obejrzeć przejazd kolumny. Zupełnie inaczej wyglądało to po drugiej stronie ulicy. W Ministerstwie Propagandy ludzie starczeli w każdym oknie. Niebo było pochmurne, zanosiło się na deszcz. Hartmann poczuł na policzku pierwszą kroplę. Kort wziął go pod ramię i ruszyli razem w tym samym kierunku co kolumna. Wiszące nieruchomo nad ich głowami czerwono-biało-czarne flagi ze swastykami nadawały szarej kamiennej fasadzie ministerstwa odświętny wygląd. Zastanawiające było jednak to, jak mało ludzi zebrało się na ulicy. Nikt nie pozdrawiał wojska uniesionymi rękami, ani nie wznosił okrzyków. Wszyscy patrzyli prosto przed siebie. Hartmann rozważał, co poszło nie tak. Normalnie partia lepiej reżyserowała takie wydarzenia. Pochodzący z nadrenii Kort w ogóle się jeszcze nie odezwał. Stawiał szybkie, nerwowe kroki. Mniej więcej w 2/3 długości budynku skręcił razem z Hartmannem w stronę nieczynnego wejścia. Ciężkie drewniane drzwi były na głucho zamknięte. Portyk osłaniał ich przed niepożądanymi oczami. Choć właściwie nie działo się nic podejrzanego. Wysoki, młody legation sekreter zamieniał po prostu kilka słów z szefem sekretariatu ministra spraw zagranicznych. Nieszkodliwym, mrużącym krótkowzroczne oczy urzędnikiem. Kort przycisnął do piersi teczkę, otworzył zatrzaski, wyjął z niej maszynopis i dał go Hartmannowi. 6 stron zapisano preferowaną przez Führera dużą czcionką, dzięki której mógł oszczędzać wzrok, zajmując się biurokratycznymi głupstwami. Była to sporządzona przez głównego tłumacza Ministerstwa Spraw Zagranicznych, doktora Schmidta, relacja ze spotkania, które Hitler odbył tego ranka z Sir Horacem Wilsonem. Choć dokument napisany był oficjalnym, gładkim językiem, Hartmann mógł sobie wyobrazić, co się tam działo, jakby to była scena w powieści. Uprzedzająco grzeczny Wilson pogratulował Führerowi ciepłej reakcji, z jaką spotkało się poprzedniego wieczoru jego przemówienie w Sportpalast, jakby możliwa była jakakolwiek inna reakcja. Podziękował za miłe słowa pod adresem premiera Chamberlaina i w pewnym momencie poprosił inne obecne osoby, Ribbentropa, a także ambasadora Hendersona i pierwszego sekretarza ambasady brytyjskiej Kirkpatricka, o wyjście na chwilę z pokoju, by mógł zapewnić prywatnie Hitlera, jak mężczyzna mężczyznę, że Londyn będzie w dalszym ciągu wywierał presję na Czechów. Schmidt przytoczył nawet jego słowa w oryginale. Będę nadal starał się przemówić Pepikom do rozumu. Nic jednak nie mogło przesłonić tego, czego w istocie dotyczyło spotkanie. Wilson miał czelność odczytać przygotowany wcześniej dokument deklarujący, że w przypadku wrogich działań Brytyjczycy udzielą Francji pomocy. Następnie zaś poprosił Führera, by powtórzył, co przed chwilą usłyszał, by uniknąć wszelkiego rodzaju nieporozumień. Nic dziwnego, że Hitler stracił cierpliwość i oświadczył Wilsonowi, że nie dba o to, co zrobią Francuzi i Brytyjczycy, że wydał miliardy na przygotowania wojenne i jeśli chcą wojny, to będą ją mieli. Hartmannowi przypominało to nieuzbrojonego przechodnia, który próbuje przekonać szaleńca, by ten oddał mu natychmiast pistolet. A więc czeka nas jednak wojna, powiedział, oddając dokument. Na to wygląda, odparł Kurt, chowając go do teczki. Pół godziny po zakończeniu spotkania Führer zarządził ten przemarsz. Wskazał pod Brudkiem kolumnę zmotoryzowaną. Nieprzypadkowo przejeżdżają tuż obok ambasady brytyjskiej. Warkot silników niósł się w ciepłym powietrzu. Hartmann czuł na języku pył i słodki smak paliwa. — Co to za oddziały? — zapytał przekrzykując hałas. — Skąd są? — To żołnierze Witzlebena z garnizonu berlińskiego. Zmierzają w stronę czeskiej granicy. Hartmann zacisnął pięść za plecami. Nareszcie poczuł przypływ adrenaliny. — Więc chyba się zgodzisz, że nie mamy teraz wyboru. Musimy działać. Kurt pokiwał powoli głową. — Czuję, że robi mi się niedobrze — mruknął, a potem położył nagle ostrzegawczo dłoń na jego ramieniu. Podszedł do nich policjant z wyciągniętą pałką. — Dzień dobry, panowie, na balkonie jest Führer — powiedział, pokazując pałką sąsiedni gmach. Zachowywał się z szacunkiem i godnością. Nie dyktował im, co mają robić, lecz zwracał uwagę na historyczny moment. — Dziękuję panu — rzucił Kurt. Dwaj dyplomaci wrócili na chodnik. Kancelaria Rzeszy stała tuż obok Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Nieco dalej, na szerokiej przestrzeni Wilhelmplatz, zgromadził się niewielki tłum. Była to niewątpliwie grupa zorganizowana przez partię. Niektórzy mieli nawet na ramionach opaski ze swastyką. Od czasu do czasu słychać było urywany okrzyk Heil i ramiona podnosiły się w salucie. Żołnierze w kolumnie zmotoryzowanej odwracali głowy w prawo i salutowali. Byli w większości młodzi, o wiele młodsi od Hartmana. Stał wystarczająco blisko, by widzieć ich twarze. Malowały się na nich zdumienie, zachwyt, duma. Za wysokim, żelaznym parkanem Kancelarii Rzeszy był dziedziniec. Nad głównym wejściem do budynku balkon. Na balkonie charakterystyczna, samotna postać. W brązowej kurtce od munduru, brązowej czapce, z palcami lewej ręki zaciśniętymi na sprzączce paska i z unoszącą się co jakiś czas prawą, której niesamowity bezruch płaskiej dłoni i wyciągniętych palców przypominał robota. Nie dzieliło ich więcej niż 50 metrów. — Heil Hitler! — mruknął Kurt i zasalutował. Hartmann zrobił to samo. Po minięciu Kancelarii Rzeszy kolumna przyspieszyła, kierując się w stronę Blicherplatz. — Jak myślisz? Ilu ludzi przyszło, żeby to obejrzeć? — zapytał Hartmann. Kurt zmierzył wzrokiem grupy gapiów. — Według mnie? — Nie więcej niż 200 — ocenił. — Niezbyt mu się to spodoba. — Na pewno. Myślę, że tym razem reżim popełnił błąd. Wizyty Chamberlaina tak bardzo połechtały ambicje Führera, że pozwolił, by Goebbels dał wolną rękę mediom. Niemiecki naród spodziewał się pokoju. Teraz okazało się, że czeka go wojna i nie budzi to dużego entuzjazmu. — Więc kiedy zaczniemy działać? Nadszedł chyba odpowiedni moment. — Oster chce, żebyśmy się dziś wieczorem spotkali. W nowym miejscu, w Lichterfelde, przy Goethestrasse 9. W Lichterfelde? Dlaczego chce się spotykać tak daleko? Kto to może wiedzieć? Postaraj się tam być, zaraz po 10:00. To będzie pracowity wieczór. Kurt uścisnął jego ramię i odszedł. Hartmann stał jeszcze chwilę, wpatrując się w samotną postać na balkonie. Środki bezpieczeństwa były zaskakująco skromne. Dwóch policjantów przy wejściu na dziedziniec i dwóch SS-manów przy drzwiach. W środku było ich z pewnością więcej, mimo to... Po wybuchu wojny sytuacja będzie oczywiście wyglądać inaczej. Wtedy nigdy nie uda im się do niego zbliżyć. Po kolejnych 2 minutach mężczyzna na balkonie miał już chyba dosyć. Opuścił rękę, spojrzał w jedną i drugą stronę Wilhelmstrasse, niczym dyrektor teatru oceniający niezbyt liczną publiczność, po czym odwrócił się plecami i rozchyliwszy zasłony opuścił balkon. Drzwi się zamknęły. Hartmann zdjął kapelusz. Wygładził dłonią przerzedzające się włosy, po czym włożył go z powrotem i ruszył w zadumie w stronę swojego biura.